Jesteśmy na żywo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. On się jeszcze nie obudził.
Jestem w pełni gotowości.
Jasne, przed chwilą mówiłeś coś innego.
Ten pan ma tyle energii rano, że ja dopiero musiałem po pół godziny ruchamy.
No trzeba wstawać rano, jest godzina, prawda, 5:55, więc trzeba być na żywo, bo czekają ludzie. I teraz uwaga, napiszcie proszę, czy dźwięk jest dobry, bo tutaj pracujemy dzisiaj z innej techniki niż zawsze pracuję. W dodatku rąbnęła mi kamera internetowa, więc mikrofon jest w pewnej odległości, tu go widać, o tu. I nie wiem, czy to jest dobra odległość, że dobrze nas słychać. A zatem, moi drodzy, poproszę o feedback, czy na pewno dobrze nas słychać.
Zawsze ktoś komu nie działa i pytanie, na które komentarze będziemy patrzeć.
No gdzieś tutaj coś widzimy, tylko że one będą się pojawiać z opóźnieniem, ponieważ pracuję w innej technice, bo generalnie Restream gdzieś tam mi napisał, że nie może zamieścić ogłoszenia na Facebooku, a ja z szacunku do wszystkich, którzy mnie oglądają, powiedziałem sobie, no nie, no czegoś takiego nie może być, nie wiedząc też, czy się w ogóle zresztą pojawi. Bardzo dobry dźwięk. Mamy pierwszą informację. Bardzo dobry dźwięk, więc jest okej.
Okay. Nawet ktoś się cieszy z mojej wizyty. Bardzo mi miło, że się cieszycie również z mojej wizyty. Patrzę w komentarza.
No, mam go dzisiaj jako współspacza w hotelu.
Poznałem sekret Fryderyka, że potrafi tak wcześnie wstawać i być punktualny. On błyskawicznie zasypia wieczorem. Bum, nie ma gościa.
Muszę się wam do czegoś przyznać. Bardzo późno poszedłem spać, bo zasnąłem gdzieś koło 23, nie? Około 23, więc po prostu straciłem przytomność. Ja tylko powiedziałem do Marcina, mówię, wiesz co, śpimy. Zgasiłem światło, klik, kilka sekund później mnie nie było.
A ja jeszcze się tam obracałem w łóżku, rozpomniałem nasze rozmowy, które były do późna.
No, rozmawialiśmy na bardzo poważne tematy, podzieliliśmy tak. Europę na strefę wpływu.
I on poszedł spać, a ja nie.
A on przeżywał to w ogóle. Nie mam możliwości puścić intro, nie mam możliwości podłożyć muzyki, ale mamy tak, mamy dzwonek i dzisiaj Marcin dzwonisz.
Teraz już?
Tak, tak. O, jest. Zaczynamy. Możesz się napić z nami wody, bo nie mamy jeszcze kawy. Właśnie, wody się nie napiłem. Mówimy dzisiaj na temat zdrowia. Siedzą przed tobą dwaj faceci, różniący się trochę wiekiem, bo jakieś ile między nami jest?
24,
czyli 24 lata różnicy jest między nami, ale obydwa jesteśmy zdrowi, nie bierzemy żadnych tabletek, wiesz, te rzeczy. I mamy zamiar długo, zdrowo, mądrze, bogato i w sposób spełniony żyć. Przekonałem Marcina do tego, żeby przystąpił do tej grupy, którzy tak chcą, bo do 40 to się jeszcze różnie myśli na temat zdrowia, ale Marcin akurat należy do tych ludzi, którzy na temat zdrowia myślą. Ja chciałbym dzisiaj z nim trochę podyskutować na temat zdrowia, jak to robią ludzie w tym przedziale wiekowym, co robi Marcin jako przedsiębiorca. Pokażemy ci dzisiaj książkę, która może być dla ciebie inspiracją też do zdrowego życia. No i dobra. Czy mamy coś na początek, co chciałbym jeszcze powiedzieć? Tak, możemy powiedzieć jeszcze tak, że dzisiaj jest 22 dzień września, czwartek, jest to 265 dzień roku i 38 tydzień. Światowy dzień, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu. To w sumie da się zrobić.
Da się zrobić.
Pojadę taksówką.
Elektryczną kolejnogą.
No właśnie, Światowy Dzień Nosorożca. Trudno będzie generalnie to obchodzić. To. I wreszcie Dzień Ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. To do siebie.
Do siebie.
Zdecydowanie tak. Można to do siebie powiedzieć. I tak, mamy dzisiaj pierwszy dzień, chyba jest dzisiaj pierwszy dzień w ogóle jesieni.
Tak.
Dzień nam się skrócił o 4 godziny 31 minut.
Od wczoraj?
Nie. Od czerwca. Od wczoraj to pewnie z 3 minuty. I uwaga, jest takie, jeszcze co mamy tutaj, że uwaga, tylko teraz nie widzę tego, ostatni dzień, dzisiaj jest ostatni dzień astronomicznego lata, to jutro się zacznie jesień. I wreszcie jest taki cytat Johanna Wolfganga von Goethe, jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu. Ja ten cytat w ogóle uwielbiam. A ty go znasz?
Nie, ale znam znaczenie tego cytatu, nie dokładnie te słowa, ale co masz zrobić, to zrób. To daje tak. Momentum działania.
Nie, no to daje moc geniuszu, bo to jest to, co kiedyś tam u Emila Ratelmanda ćwiczyłem na tych ogniach, na tych węglach rozżarzonych, że jak poszedłem, to się przekonałem, że najtrudniej jest zrobić pierwszy krok.
I a później nie, ma odwrotu.
Nie znam nikogo, kto by się potem zatrzymał na tych węglach. I to było dla mnie taką metaforą, takim, to był rok 1997 chyba, 7 albo 8, dawno temu. Ty byłeś już na świecie, nie?
84 rok się urodziłem.
No mówiłeś właśnie, to miałeś naście lat wtedy. No, myślałem to ja już po węglach chodziłem. Proszę?
Wtedy tylko myślałem o łowieniu ryb.
O, to jest twoja pasja z tego, co wiem. Nie?
A ten cytat mi się kojarzy trochę zdaniem Pressfielda, Stephena Pressfielda, że jak siądziesz do tego biurka rano do roboty, do pisania, to ta muza cię znajdzie. Natchnienie będzie wiedziało, że przy biurku gości gotowy od 6 rano do roboty.
Serio tak mówisz?
Tak.
To chyba jest tak, bo ja to kiedyś ćwiczyłem, że trzeba po prostu spłaszczyć dupę i ta płaska dupa generalnie na tym krześle coś ma jakiś związek z kreatywnością.
To on to przedstawia, że siedzisz codziennie o tej samej porze z kartką papieru czy otwartym komputerem. Jak będziesz siedział regularnie, to ta muza będzie wiedziała, natchnienie, inspiracja.
Widzisz?
Ruszasz do roboty.
Widzisz? Trzeba wstać rano
i pozwolić.
O 5:00 usiąść i muza cię znajduje.
To prawda. To jest rada dla każdego, kto chce tworzyć. Czy to artysty, czy przedsiębiorcy. Każdy, kto ma wytworzyć coś, a na początku ma ten migający kursorek albo białą kartkę.
Że jest ty generalnie uczysz ludzi też tego, jak na przykład napisać książkę.
Tak, ja też uczę ludzi, żeby działać z tym, co mają tu i teraz. Zobacz, działamy teraz studia mobilnego w hotelu, gdzie nasz sprzęt to jest nic. Komputer, mikrofon i mała lampka.
Tak.
A robisz transmisję do ilu? Do 3000.
No w tej chwili mamy 3000 prawie, ale to pewnie jeszcze się zwiększy z czasem. No bo generalnie szczyt mam tak zazwyczaj gdzieś tam koło godziny 6:10, 6:15 jest najwięcej osób. Dzisiaj, moi drodzy, tak, jest inaczej. Nie będzie dzisiaj historii żadnej, chociaż w sensie takim, wiesz. Natomiast na pewno Marcin opowie jakąś historię gdzieś tam ze swojego życia.
Jak poznałem Fryderyka.
Oho, ho, to było dawno. To było dawno.
Ale Fryderyk jest jedną, już nawet nie jedną z nielicznych, jedyną osobą, którą poznałem tak dawno, którą mamy cały czas kontakt, bardzo dobry kontakt, się razem wspieramy, a dużo ludzi z tamtego czasu już w ogóle mnie nie ma. Nie, że umarli, ale nie mam z nimi kontaktu, bo oni wybrali inną drogę i też o niewielu z nich cośkolwiek można usłyszeć w zakresie tego, co robią.
No tak, ja pamiętam te nasze tam początki, bo ty byłeś wtedy studentem w Krakowie i organizowałeś moje wystąpienie gdzieś tam.
Byłeś gościem obok Romana Kluski i Jerzego Buzka.
Jerzego Buzka, tak, tak, tak. To było genialne, pamiętam. Pamiętam, że to było genialne wystąpienie. To robiłeś to w ramach organizacji...
To było Studenckie Forum Business Center Club i to była impreza na uczelni AGH. I pamiętam, że rektor AGH otwierał to wydarzenie. Pytam mnie wcześniej, a co to za wydarzenie jest w ogóle? Tak go wypchnął, że ma przyjść, przywitać, otworzyć. Tak, tak, takie były czasy.
No dobra, jest godzina 6:02. Może dotknijmy tego tematu, który jest w tym tygodniu, mówimy o nawyku, dbaj codziennie o swoje zdrowie. Marcin, na którym etapie swojego życia, czy w ogóle jakby gdzieś tam kiedyś miałeś taki przebłysk i mówisz sobie, nie, jednak trzeba o to zdrowie dbać. Jak to u ciebie wyglądało?
Wydaje mi się, że te przebłyski mam cały czas, to nie jest jeden błysk.
Ale nie, no ale był kiedyś taki dzień, początek, czy na którym etapie swojego życia dotarło do ciebie, że to zdrowie jest bardzo ważne?
Myślę, że w momencie, gdy pojawiły się dzieci, miały się pojawić dzieci.
Czyli kilka lat temu.
Tak, powiedziałem 4-5.
A wcześniej? 4-5.
No wcześniej był szybki tryb życia, jedzenie czegokolwiek tak naprawdę.
Bo wczoraj jeszcze muszę ci jeszcze coś powiedzieć. Wczoraj w ogóle wieczorem siedzieliśmy w lobby na dole i siedzieliśmy z Rafałem Mazurem. Prowadziliśmy bardzo intelektualne rozmowy, bardziej jeszcze niż później tutaj, gdzieś gdzie jeszcze nie zasnęliśmy i jeszcze pojawili się klubowicze, trójka klubowiczów, którzy przynieśli mi ogórkowe piwo. Jeszcze go nie spróbowałem, ale przymierzam się na 29, żeby z klubowiczami z Warszawy zdegustować to piwo. W życiu nie wiem, nie wyobrażam sobie nawet, jak ono smakuje, ale jest takie piwo ogórkowe, które mam tutaj w kartonie, w pudełku. I generalnie cieszę się, że trójka klubowiczów wraz z Martą Podleśną, naszą liderką z Warszawy, odwiedzili mnie tutaj, odbyliśmy bardzo sympatyczną rozmowę, zrobiliśmy zdjęcie, które pewnie gdzieś tam w przestrzeni pojawiło. I z Rafałem Mazurem prowadziliśmy właśnie rozmowy właśnie między innymi o długowieczności. Tak, ten temat się u mnie przewija, pewnie wiesz z jakich względów, ponieważ złożyłem taką deklarację, że przez kilkanaście lat jeszcze będę transmitował, a mam dzisiaj już prawie 62 lata, w związku z czym jakby zobligowałem się do tego, że tak jak kiedyś powiedziałem na przykład, że dotrę do Santiago de Compostela przed 5000 ludzi, tak tutaj też zdeklarowałem, że zrobię wszystko, żeby długo żyć. I rozmawialiśmy na ten temat. Czyli ja dobrze rozumiem teraz, Marcin, że przed tym czasem, kiedy miałeś dzieci, to podchodziłeś do tematu zdrowia.
Tak. Szybki przedsiębiorca. Zjeść cokolwiek, lecieć szybko w biegu. Nie było tych rytuałów dbania o siebie. Może to kwestia takiego etapu, na którym się jest wtedy, że ważniejsze są inne rzeczy, ale zobaczyłem, że no, nie do końca wyglądam. No byłem szczupły, ale coś tu zaczęło wisieć.
No tak.
Albo że się gorzej regenerowałem, albo czułem się jakiś ciężki. Zacząłem kombinować zmiany. Zaczęło się od zmiany jedzenia, zaczęło się od nawyków, czy to morsowania, czy to oddychania.
Kiedy ty poszedłeś na Śnieżkę wtedy, w samych spodemkach?
W 20 roku w lutym.
W 2020 roku w lutym, to już miałeś córkę wtedy.
Tak, poszedłem zanim to było modne. Morsowanie było modne dopiero w roku 2020/2021, w sezonie zimowym.
Nie, no, ono już było znane, tylko tak. Gdzieś tam zaczął się taki boom na morsowanie.
Zaczął się.
Co cię, bo jakby to jest jedno z moich tak naprawdę marzeń, żeby to zrobić.
Nie
też.
Byłeś jeszcze?
Nie byłem na Śnieżce jeszcze w samych...
A byłeś w ogóle w zimnej wodzie w lesie?
Ja generalnie morsuję, ale po saunie. To okay. Znaczy nagrzewam się tam w temperaturze na sucho, temperatura jest 100 stopni, 110 i później wchodzę do lodowatej wody.
A jak myślisz o wejściu do lodowatej wody bez sauny, to co masz w głowie?
No mam trochę opór mimo wszystko, ale jest to też na liście, tylko obiecałem, nie wiem czy Bartosz jest, ale Bartoszowi obiecałem, że dokładnie w momencie, kiedy w Sopocie będzie 5.55, będzie wchodziło w słońce, a to jest gdzieś tam w marcu, chociaż teraz też powinno jakoś tak być, to będziemy morsować razem w Bałtyku.
W Bałtyku nieważne, w tej porze roku można morsować.
No tylko to nie jest jeszcze ta temperatura taka gdzieś tam około 2-3 stopni. Tak jak
to, jeżeli jest poniżej 10 stopni, to jest już taki szok do organizmu, że budzisz się szybko.
A to jak ty robisz to na przykład? Bo teraz rozmawiamy na temat pewnej rzeczy i ja w ogóle pokażę, bo Marcin, bo ty jesteś wydawcą, tak? Nie wiem, tak, jeżeli, tak. Myślę, że znacie Marcina. Napiszcie proszę w komentarzach, czy na pewno znacie Marcina. Marcin jest moim przyjacielem w ogóle od lat. Także...
I wiesz, dla mnie w ogóle wejście do zimnej wody jest niesamowitym procesem mentalnym.
A rozgrzewasz się wcześniej?
Nie.
Już drugi facet, z którym rozmawiam od wczoraj, to...
Zobacz, wchodzisz po bodziec, a nie po to, żeby tego bodźca uniknąć. Czyli ludzie się rozgrzewają.
Ale biegają. Nie jest to trochę crazy, że się nie rozgrzewasz?
A nie jest crazy robić coś od 5.55 od tylu lat? Powiedz mi.
Nie widzę się nic szalonego.
Gdybyśmy byli normalni.
Normalny to na pewno nie jest.
Ludzie robią odwrotnie, robią tak. Bardzo wolno się rozbierają i bardzo szybko się ubierają.
No.
Robię odwrotnie.
Szybko się rozbierasz?
Szybko się rozbieram i później wolno się ubieram.
Aha.
Jeżeli jest minus 15...
Jak długo siedzisz tam w tej wodzie, wytrzymujesz?
Nie mierzę tego. Aha. Kolejna rzecz, którą łamię jakby schematy, bo ludzie zegarkiem, nie?
A robisz tak, że masz rękawiczki, czapkę i tak dalej?
Nie. Kąpielówki, gacie tylko.
Kąpielówki i, no, i na stopach masz coś jeszcze? Też nie. A powiedz mi...
Chyba, że wchodzę w jakieś ostre kamienie.
Nie wiadomo, jakie dno jest, nie? To
ale wtedy... chodzi o ochronę mechaniczną, a nie termiczną.
Tak, rozumiem.
A ludzie ubierają neopreny, takie wysokie skarpety,
no.
Mają rękawiczki, czapki. Czasami mam czapkę, jak super wieje, ale to bardziej takie komfortowe.
No. A robisz też czasami reset, czyli z głową?
Ja akurat nie mogę robić, ze względu na moje problemy z uchem, więc
dobra.
W ogóle nawet w ciepłej wodzie. A dla mnie największym mindfuckiem jest to, że wchodzisz do wody i jesteś w stanie opanować to, co się dzieje, tylko wyłącznie przestawieniem sobie myślenia.
Aha.
I teraz jeżeli uwolnisz się z walki z tą temperaturą, bo nie wygrasz, ta woda jest faktem, jest obiektywnie zimna, ona całe twoje ciało przyjmuje, jeżeli będziesz walczył z tym, przegrasz. Dlatego ludzie, którzy wpadają pod przerębel, przegrywają, bo oni walczą, oni się trzęsą.
No poza tym to ja słyszałem jeszcze o jednej rzeczy, że jak wpadają tam pod przerębel, to mają na sobie ubranie i to powoduje w ogóle gorszą jakąś tam sytuację, więc trzeba się tego ubrania pozbyć.
Też kiedyś to wierzyłem, ale ważniejsze jest uspokojenie umysłu, zaakceptowanie tego zimna, wyrównanie oddechem tego stanu, w jakim jesteś i może później siedzieć. Taki magiczny moment, że wchodzisz, jest oczywiście szok, uderzenie. Im częściej wchodzisz, tym ten szok trwa krócej. Sekunda, dwie, trzy.
Wiesz co, ja jeszcze jest jedna rzecz i tak naprawdę chcę się ciebie o to zapytać, bo gdzieś tam słyszałem, doczytałem, że zbyt częste morsowanie zabiera ci energię chi, zgodnie z medycyną chińską. I
nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Nie znasz, okej.
Ja chodziłem najwięcej 5-6 razy w tygodniu.
5-6 razy w tygodniu to jest bardzo często.
To zimą było. Zimą.
To jest często.
Później chodziłem trochę mniej na zmianę logistyki, tam gdzie mieszkałem. Czasami jest po prostu tak paskudny dzień, że też nie forsuję siebie, że idę jak leje, wieje, jest ohydnie, bo nie potrzeba tego robić. Najpiękniejsze morsowanie jest wtedy, jak jest...
Ania pyta, jak się nazywa Marcin? Marcin Osman.
Marcin Osman
jest przedsiębiorcą, jest wydawcą, wydaje niesamowite książki. Jedną z tych książek jest właśnie książka Metoda Wim Hofa, gdzie możemy przeczytać na temat tego, jak aktywować pełnię swojego potencjału. I Wim Hof właśnie jest, tutaj widać go, jak jest oszroniony, ponieważ on operuje zimnem. Ale to do tego zaraz wrócimy jeszcze.
Operowanie zimnem jest operowaniem własnym umysłem. I dla mnie to było największe takie wow tego procesu, że ja mogę moim umysłem opanować tak hardkorowy bodziec, jakim jest zimno na poziomie minus 15 na zewnątrz, woda na poziomie 1 czy 2 stopni. A jak dodamy do tego jeszcze woda w górskich strumieniach, w przysiece, gdzie ona płynie, to odczuwalność zimna jest jeszcze większa.
A no tak, bo w tym momencie, jeżeli ona stoi i się zatrzymujesz, to robi się wokół ciebie taka centymetrowa warstwa ochronna i przestajesz odczuwać.
Nawet jak sobie kurczniesz trochę na nogach, to możesz po chwili poczuć, że pod twoimi kolanami jest ciepło, cieplej.
Tak.
Kilka stopni cieplej.
No dobra, w każdym razie jest jedna w tym wszystkim rzecz, która mnie przekonuje, dlatego ja przystąpię do morsowania. Nie wiem, czy Bartosz jest, ta deklaracja z mojej strony padła. Przystąpię do morsowania na 100%, ponieważ to jakby, no trzeba wszystkiego próbować. Ja mam zasadę.
Jest trudny. Tak? Batyk jest trudny, bo masz jeszcze uderzenia tych fal.
No tak, ale generalnie no, wszystko jest dla ludzi, tak? Natomiast jest w tym jedna rzecz, która mnie bardzo mocno przekonuje do tego. Mianowicie, i to powiedział mi ktoś kiedyś, ktoś bardzo znajomy i bliski, mianowicie Wojtek Strong, że my powinniśmy stresować nasze mitochondria.
Mikrodawki, żeby one pracowały.
Mitochondria powinniśmy stresować.
Centra energetyczne.
Tak, i w tym momencie one się wzmacniają. My stresujemy mitochondria na kilka sposobów. Jednym z nich jest właśnie zimno i to na przykład ciepło, czyli sauna, a ja do sauny chodzę regularnie już od ponad 25 lat. Może temu zawdzięczam też moją witalność i zdrowie. Bo po tej saunie też stresuje mitochondria wysoką temperaturą i niską, ponieważ po 15 minutach siedzenia w temperaturze 100-120 stopni wchodzę do lodowatej czy pod zimny prysznic, to też stresuje mitochondria. Można mitochondria zestresować codziennym prysznicem lodowatym, aczkolwiek ja go też nie stosuję codziennie. Nie, ja jestem po prostu zwolennikiem zasady Paracelsusa, czyli dla mnie dawka i uważam, że raz w tygodniu taki stres wystarczy.
Bo ludzie mówią, trzeba słuchać swojego organizmu.
To prawda.
Ale żaden organizm na początku nie mówi, że chce wziąć lodowatą.
No nie. Żaden. Nie żaden.
Stoisz przed tym wyborem dwóch kurków.
Tak.
Przy ścianie.
I się wybiera ten czerwony. Chyba, że jest odwrotnie i w tym czerwonym leci zimna woda.
Albo odwrotnie jest wrzątek.
No tak. Czyli to jest jeden ze sposobów na stresowanie swoich mitochondriów, czyli zimne, ciepłe, wysoka i niska temperatura i to powoduje, że nasze mitochondria lepiej pracują i się regenerują lepiej.
Jest tak, do roboty mitochondria, do roboty.
Tak jest. A czy wiesz, co jeszcze stresuje mitochondria?
Głodówka.
Tak, właśnie.
Czyli... O tym też mówił Wim Hof. I mówi o oddychaniu, mówi o morsowaniu. On to nazywa ekspozycją na zimno. Morsowanie może być zarówno w gaciach wyjść na śnieżkę, albo w gaciach wyjść na spacer wokół domu, jak jest zimno. Mówi o medytacjach i o głodówce.
No ja wielokrotnie byłem widziany na wsi gdzieś tam przy domu, kiedy po saunie spacerowałem z przewiniętym ręcznikiem, a temperatura na zewnątrz była na przykład minus 10. Sąsiedzi szli do kościoła, prawda, w niedzielę rano, a ja tam paradowałem w ręczniku i wszyscy patrzyli na mnie, takie czerwone plamy się pojawiały.
Bo może ręcznika nie wziąłeś, dlatego tak wszyscy
Wyjąłem ręcznik. W każdym razie to jest też jedna z metod na stresowanie, czyli drugą z metod jest właśnie głodówka, czyli intermittent fasting. Podobno jak na przykład, ale to już rzadko, jeżeli nadużyjesz alkoholu, to też stresuje mitochondria. Ale to jest jeszcze nie do końca przebadane. Ja też nie mam doświadczenia, ale pewien mistrz Zen powiedział, że raz w roku się trzeba tak nawalić, żeby źrenice się zatrzymały. Tak powiedział mistrz Zen.
Okay.
Ale to ja nie mam tutaj na ten temat.
Ja pamiętam sytuację, gdzie w roku chyba 21 był styczeń, taki bardzo zimny styczeń i poszliśmy z kolegą na spacer. Rano wstaliśmy. Poszliśmy takie pół godziny wokół lasu i ludzie, to była niedziela, ludzie patrzyli przez okna, co to za debile.
A wyszliście ubrani, rozumiem?
Tylko w spodenkach sportowych, miałem czapkę, rękawiczki i buty, ale chrupał śnieg, było bardzo zimno, zamarzły mi te rzęsy od oddechu, ten oddech szedł sobie w górę i to mi pokazało, jak dużo może zrobić ludzkie ciało. To było złamanie wszystkich przekonań.
No ale na Śnieżkę też szedłeś w samych spodenkach.
Tak, ale na Śnieżkę to była grupa, było nas więcej, byli alpiniści, ratownicy na początku, na końcu, był sprzęt ratunkowy.
Jak długo się idzie?
Nie pamiętam nawet. Idziesz szybko. Szybko idziesz. Pamiętam, jak szedłem
ostatnio. Tam i z powrotem, rozumiem, się idzie w tych spodenkach.
Szliśmy tam, no, bez ubrania, wracając byliśmy już ubrani, okay, a jak byłem kolejny raz już na Śnieżkę, to byłem w obie strony w takim samym stroju.
Okay.
Jak wlazłem na Śnieżkę, to miałem mokry cały plecak od potu. On był mokry do wykręcenia.
A co tam miałeś w tym plecaku? Ciuchy?
No, nic ważnego. No,
rozumiem.
Z ciuchy zawsze musisz mieć awaryjkę.
Jestem ciekawy teraz, moi drodzy klubowicze, czy gdyby takie wyzwanie rzucić, że idziemy na Śnieżkę.
Tylko 555 osób.
555 osób. 55. Natomiast można, tylko jest ciemno. Ale jest pytanie, bo to trzeba przebadać się jakoś wcześniej, bo słyszałem też o tym, że gdzieś tam...
Są przeciwwskazania medyczne, już problemy z sercem szczególnie, a najważniejsza rzecz, trzeba pójść z kimś doświadczonym, nie z kumplem, który coś tam słyszał. Jasne.
Czyli nie, że się zbieramy, krzykniemy, chodźcie, idziemy na Śnieżkę, tylko trzeba pójść z kimś, kto to organizuje.
Ja mam doświadczenie, ale ja bym się nie odważył wziąć grupę na moją odpowiedzialność.
Okej.
Okay. Nie odważyłbym się pójść z grupą, nie mając trzech ratowników, którzy mają doświadczenie w ratowaniu ludzi w
górę. Czyli moi drodzy, to nie jest teraz tak, że my cię namawiamy do tego, żebyś szedł na Śnieżkę
w samy. Do prysznica zimnego, tak?
Do prysznica, owszem.
Nie umrzesz od tego.
Tak?
Chyba.
Z morsowaniem bym się już konsultował.
Opiekuna trzeba mieć.
Opiekuna trzeba mieć, kogoś doświadczonego, nigdy samemu. I nigdy samemu nie wchodzimy do wody. Nigdy. Trzeba mieć zawsze najlepiej grupę wokół siebie, bo można się najzwyczajniej w świecie utopić.
Nawet latem, wchodząc do wody.
Nawet latem, dokładnie. Czyli nie należy ryzykować tutaj. Dlatego też my apelujemy z Marcinem, że to nie jest tak, że my teraz cię namawiamy do jednego czy drugiego, tylko namawiamy cię do rozsądnego podejścia do tematu. Rozsądek.
I też dużo mówicie u was w klubie o nawykach.
Tak.
Gdy wchodzi się po raz pierwszy do wody zimnej z dobrym opiekunem, on buduje dobre nawyki.
Okej.
Okay. On ci każe zdjąć ubranie, on ci zabroni używać skarpet neoprenowych.
Okay.
I dzięki temu budujesz sobie inne nawyki. I ty nie wiesz, że wchodzi się w rękawiczkach czy w jakichś spodniach ocieplających. Bo tobie ktoś pokazał inne standardy. I nauczył cię do tej wody wchodzić. Pokazuje ci. Idziesz po zimny bodziec po to, żeby go doświadczyć, a nie żeby się izolować na przykład neoprenami od tego bodźca.
Jasne.
I to wszystko ma sens. Albo pokazuje ci narzędzia oddechowe, które musisz wdrożyć i uspokoić swoje ciało w ciągu 3 sekund. To brzmi jak magia. Ja to robię, ja to potrafię. Ja jestem w szoku, że to tak działa. Czyli nauczyłem się czegoś nowego w moim organizmie.
Mm-hmm. Ja może teraz powiem o tym, że jest taka książka, którą można u Marcina kupić na jak twojej stronie. Osmo Power.
OSM Power.
OSM.
Jak piszecie w Google Wim Hof książka, traficie do mnie na pewno.
Bo to tylko ty wydałeś. Książkę.
Ja ją wydałem, nieważne, gdzie ją kupicie w internecie, kupicie ją.
OSM Power. I on tutaj zresztą w opisie do tej książki jest napisane: chciałbyś poprawić swój stan zdrowia, samopoczucie lub wytrzymałość fizyczną? Zależy ci na tym, by zwalczyć uporczywe dolegliwości, które utrudniają ci codzienne życie? A może pragniesz lepiej poznać siebie i drzemiące w tobie możliwości? Jak przekonuje Wim Hof, wszystko to jest w twoim zasięgu. Wystarczy, że każdego dnia będziesz brać zimne prysznice i połączysz to z ćwiczeniami oddechowymi, a prędko odkryjesz, że twoje ciało i umysł mają w sobie nieograniczony potencjał. Brzmi nieprawdopodobnie? Słynny Iceman, zdobywca licznych rekordów Guinnessa, zapewnia, że to nie żadne czary. Skuteczność jego metody potwierdzają nie tylko świadectwa jego zagorzałych zwolenników z każdego zakątka świata, ale także liczne badania naukowe. Ja jeszcze jedną rzecz zagadnę, ponieważ jeszcze nie zrobiłem nawyku z tego, żeby ćwiczyć oddechy, ale znowu z Bartoszem kiedyś, Bartosz mi pokazał, Bartosz Sitkiewicz, jesteś Bartosz w końcu czy nie? Pokazał mi, gdzieś tam byliśmy we Włoszech i pokazał mi te ćwiczenia. I ja co jakiś czas, nie jest to u mnie nawyk jeszcze, ale sobie to robię i ze zaskoczeniem naprawdę stwierdziłem, że po wykonaniu ileś tych ćwiczeń mogę wstrzymać oddech. Ja wytrzymałem was 4 minuty w ogóle.
Bo jesteś hiperwentylowany, tak. Czyli twoja krew jest natleniona ekstremalnie.
Tak. Tak, tak.
Więc właśnie. Ty potrzebujesz tego tlenu mieć w płucach, żeby go inhalować, bo już masz w swojej...
Więc normalnie, jeżeli zatrzymujesz oddech, to wytrzymasz może minutę, może...
Raczej mniej ludzie wytrzymują.
No najczęściej statystycznie rzecz biorąc mniej, chociaż ja generalnie jak pływam na przykład, to mi się tam udaje wytrzymać tę minutę, a tu wytrzymałem 4 minuty, patrzyłem na zegarek, 4 minuty nie odczuwałem potrzeby zaczerpnięcia powietrza. Crazy, prawda, troszeczkę? Tak, mimo to to działa.
W każdej szkole mówią, że jak nie oddychasz przez 2-3 minuty, to już umierasz.
No tak. No to... 4 minuty wytrzymałem, nawet chyba trochę więcej.
Czyli morsowanie, zimna medytacja, oddechy, one też wywołują lawinę zupełnie innych następstw dalej. Czyli jak sobie morsujesz i widzisz, że fajniej morsować jest w lesie, w górach, w przysiece, w Karpaczu, to szukasz natury więcej.
No tak.
Ja uważam, że to, że mieszkamy teraz w lesie z rodziną moją, było bardzo mocno powiązane z tym, że odkryłem właśnie morsowanie Wima Hofa i chciałem się wrzucić w takie środowisko, gdzie będę miał łatwy dostęp zimą do morsowiska, latem do letniego pływania, do lasu, przyrody, i to było też popchnięcie mnie mocne w kierunku zamieszkania w naturze, co też bardzo polecam, żeby oddychać nawet prawdziwym powietrzem, a nie powietrzem miejskim permanentnie.
No tak, mimo wszystko gdzieś tam nawet chyba ojciec naszego prezydenta powiedział o tym, że on się wychował gdzieś tam w miejscu, gdzie był smog, a mimo wszystko jest okej, ale jakoś wydaje mi się, mimo wszystko, wydaje mi się, nie podważając słów tego człowieka, wydaje mi się, że jednak oddychanie takim świeżym wiejskim powietrzem chyba ma jednak przełożenie, tym bardziej, że ja jestem wieśniakiem i przez pół mojego życia, więcej niż pół mojego życia mieszkałem na wsi i wydaje mi się, że jednak to życie poza tym smogiem ma jakieś chyba jednak dla nas znaczenie.
W ogóle życie poza systemem, poza taką masą. Ja szukam takiego działania i takiego bycia i takiego życia, żeby nie być w tej masie. Czyli jeżeli ludzie mieszkają w miastach, ja jadę poza miasto, żeby stworzyć sobie swój świat. Więc ja uważam, że mieszkam w swoim świecie, w którym też o tym mówiliśmy wczoraj w nocy, do późna, że w którym jest mniej kryzysów, mniej wyzwań takich klasycznych. Wyłączenie telewizora też pomaga bardzo mocno. Jeszcze bardziej wyłączenie...
Nawet wyrzucenie go też pomaga.
Tak, tak.
Generalnie wyrzucenie i ograniczenie też social mediów do tej niezbędnej, koniecznej dawki, na przykład do 5.55.
To jest konsumpcja. To, co konsumujesz.
Tak, tak, tak.
Czy rzeczy kaloryczne, czy rzeczy przetworzone.
No właśnie, bo to jest, no to widzisz, to teraz podruszyłeś bardzo ciekawy temat, że my będąc w social mediach, bo jakby jedząc, możesz jeść hamburgery z McDonald'sa, nie właczając im, bo ktoś może lubi, ale generalnie nie do końca jestem przekonany, czy to jest zdrowe, albo możesz jeść zdrową żywność. Podobnie jest z konsumpcją social mediów, że możesz konsumować shit, który ci pierze banie, albo możesz konsumować coś, co cię buduje, sprawia, że na przykład dobrze zaczynasz dzień z Marcinem i z Fryderykiem o 5.55.
No, nawet wczoraj rozmawialiśmy też o edukacji dzieci.
Tak.
Jedną rzecz jest wyrzuć telewizor z domu, żeby one nie mogły tej bajek oglądać na telewizorze, do tego mają dostęp reklamy.
No właśnie to jest najgorsze, że pokazuje się dzieciom na przykład, że niektóre potrawy są dobre.
Bo są one kolorowe, bo tam jest kształt misia, bo jest opakowanie z króliczkiem i ono chce ten soczek z tym pomarańczowym misiem.
A cukru tam jest po prostu tyle, że no...
Tam jest wszystko z wyjątkiem soku.
No właśnie.
Nie? I teraz idąc dalej, gdy idziemy w kierunku zdrowego trybu życia, to szukamy nowych narzędzi. U mnie nowym narzędziem, nową fascynacją jest bieganie, które odkryłem w kwietniu. Czyli facet ten ma 38 lat, odkrywa bieganie w wieku 38 lat.
Czyli biegałeś teraz w półmaraton ostatnio, tak?
Przebiegłem dwa półmaratony, ostatni przebiegłem teraz w niedzielę. I pierwszy maraton był cel przebiec go, czy go przebiegnę. Przebiegłem wow. Drugi półmaraton...
Jak długo się przygotowywałeś do tego?
Od kwietnia do lipca.
Od kwietnia do lipca, czyli generalnie 3 miesiące.
Mój kolega sportowy ten mi odradzał. To nie jest Marcin dobry pomysł. Okej, pomożesz mi się przygotować? No pomogę ci się przygotować. Czyli regularne treningi 3 razy w tygodniu powodują, że przebiegniesz odległość 21 km w czasie poniżej 2 godzin 20 minut.
Wow.
Teraz przebiegłem w 2 godziny 3 minuty. To jest wynikiem takim ok, ale jeśli ja na wiosnę przebiegnę w czasie godziny 40, to kurde.
A powiedz mi, przymierzasz się do maratonu?
Nie.
Nie.
Znaczy i tak i nie, bo chcę się poczuć swobodnie w bieganiu połówek, czyli tych 21 km.
Okay.
I później naturalną koleją rzeczy będzie maraton. Może pójść jakieś większe rzeczy, ale to nie jest ten etap. Wizja
ale
jest...
jeszcze też masz przed sobą, masz to na liście marzeń, żeby zrobić na przykład Ironmana?
Nie, bo nie mogę pływać.
A nie możesz pływać?
To mnie w ogóle eliminuje. Okay. Nie myślę, łatwo mi jest to wyeliminować, jasne, bo jasne. Nie myślę o tym, bo nie mogę pływać z założeniem głowy. Natomiast maraton jest naturalną konsekwencją progresu. Ty też o tym mówisz często, o budowaniu nawyków.
Tak.
Jeżeli ja wyjdę na trening 3-4 razy w tygodniu biegowy, zaplanowany, nieominięty, to...
I jak długo trenujesz na przykład, to jak długo biegniesz? Ile kilometrów? Jak trenuję?
Najczęściej mam wybieganie na poziomie 15-17 km.
Okay.
W ten sposób biegnę sobie.
Tak, tak.
I mam parametry biegu, czy to są sprinty, czy wolniej, czy budujemy wytrzymałość biegową, że biegnę na przykład długo, niższym tempem, ale mogę być dłużej.
I tu znowu jest jeszcze jedna rzecz. Marcin jest szczupły. Ja zacząłem ten proces ostatnio w sobotę ubrać.
Ej, ważymy tyle samo.
Dobrze, tylko jesteś troszeczkę wyższy. Ale generalnie obiecałem, że w ciągu najbliższych miesięcy do gdzieś tam do mojej wyprawy do Kilimandżaro pozbędę się tego ciężaru około 10 kg. Deklaracja została złożona ostatnio na konferencji Braci Rodzeń we Wrocławiu, więc jakby słowo się rzekło, kobyłka u płota, nie mamy innego wyjścia i to bieganie mnie też teraz też czeka, ponieważ sobie tak pomyślałem, że idąc na Kilimandżaro, przygotowując się do tego, żeby podnieść pułap tlenowy, bo tam jest, generalnie chodzi o to, żeby pułap tlenowy podnieść, ponieważ tam nie ma tlenu. W związku z czym pomyślałem sobie, że trenując do Kilimandżaro od razu będę też trenował może jakiś półmaraton czy maraton, się gdzieś tam spotkamy, gdzieś tam.
I to są fantastyczne rzeczy, że też odkryłem w ogóle ludzi, którzy mówią, edukują z tego, że z wiekiem rośnie wytrzymałość. Znaczy nie sama z siebie, ale można trenować wytrzymałość. Jest to jedna z rzeczy, która jakby nie spada. Spada może siła, ale wytrzymałość jest. Dlatego ludzie starsi idą w kierunku Ironmanów, bo mają tą wytrzymałość i to jest ich głównym napędem.
Że atutem oni, również, nie?
Tak. I na tym budują, nie na prędkości. Prędkość może się przestrzygnąć jakiś młody, zwinny zajączek, ale wytrzymałość to jest to, co pracuje z tobą w głowie. Ile jest pracy mentalnej podczas takiego biegu? Widzisz te chorągiewki, pierwszy kilometr, trzeci, piąty, ale chorągiewka numer 17, 17 kilometr jest zupełnie inną chorągiewką niż to na początku.
No, domyślam się.
I odhaczasz te kilometry i biegniesz z innymi, jesteś częścią grupy, też o tym często powtarzasz. Jaką częścią jesteś?
Tak.
Jestem częścią grupy po maratonu, gdzie 2000 osób podjęło decyzję, że biegną. Jedni są wariatami, którzy biegną godzinę 20, ty jesteś godzinę później za nimi na mecie, ale dobiegłeś.
No tak.
A też na końcu są ci, którzy nie dobiegli, bo uznali w połowie biegu, że
jednak
no jednak nie. A wiesz, że oni mogą fizycznie dobiec, ale podjęli decyzję, że oni nie chcą tego zrobić.
Moi drodzy, jak widzicie, mówiliśmy dzisiaj o rzeczach, których normalni ludzie nie robią, ale generalnie to, co dla innych jest nienormalne, dla nas jest normalne, jest standardem, jest często dla nas nawykiem. Robimy takie rzeczy, ponieważ chcemy długo, zdrowo, mądrze, bogato, w sposób spełniony, szczęśliwy żyć.
A wiesz, że nawet mimo tego, że mówiliśmy o Wim Hofie, o tej książce i tak dalej, to prawie 3,5 tysiąca osób o tym słyszało i założę się o milion, że 3600 osób nie kupi dzisiaj tej książki.
Dobry, jest dość świetnym sprzedawcą. Moja trochę tutaj.
Oczywiście. Nie wiem, czy wiecie, ale sprzedaż jest najbardziej podniecającą rzeczą, jaką można robić w ubraniu.
Dokładnie tak jest. Nie wiem, czy wszyscy podzielają te opinie. Ja w każdym razie tak od 30 lat.
Ci, którzy rozumieją.
Tylko musimy to rozumieć, na czym to polega, żeby prowadzić mądre, bogate, spełnione życie.
Przyjmujemy do tego, że dajemy ludziom narzędzia, ale to od was zależy, czy po nie sięgniecie.
Dokładnie tak jest. Dzisiaj jesteśmy jeszcze na Life Masters.
Cały dzień.
Marcin występuje w okolicach godziny 10, ja o godzinie 17. Jeżeli chcesz, to jeszcze można dzisiaj kupić bilety przed tą imprezą, wpisując klub 555, można dostać o połowę taniej. Więc jeżeli jesteś
w okolicach... w Warszawie, 5 fajnych prelegentów.
Tak, że można nam przybić pionę, uścisnąć, zrobić misia. Zapraszamy. My już dziękujemy, bo już jest godzina 6:27. Czas najwyższy, żeby powiedzieć, pamiętajmy o tym, że mamy jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to w zupełności wystarczy.
Dziękuję za zaproszenie.
Ja dziękuję Ci za Twoją obecność. Tak, to jest czwarty raz od początku klubu, kiedy Marcin gości. Chociaż byłeś, chyba online byłeś, na żywo jest to pierwszy raz?
Na żywo, że siedzimy.
Pierwszy raz obok siebie, jak siedzimy. No, było to z Sebastianem. Pierwszy raz było z Sebastianem Kotowem, kiedy był u mnie w domu we wrześniu 2018 roku i stąd się wzięło to, że on był w kolorowej koszuli i tak patrzyłem na niego i mówię, kurde, fajnie wygląda i stąd się wzięły moje koszule wtedy. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia.
Bye bye.
Cześć, 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 widzimy się jak zwykle o 5:55 codziennie i tak mam nadzieję przez wiele, wiele lat jeszcze. Do zobaczenia. No i pamiętajcie o tym, żeby kupić książkę Wima Hofa na OSM Power.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
No tylko teraz trzeba to jeszcze wyłączyć.